dzieła internetu od 10 mniej więcej roku życia aż do, uwaga, nawet 27-8 roku życia, dlatego że Daniel Kahneman, który pisał w tej książce Pułapki myślenia, definiował, że jakby ten mózg nawet nie do 25, tylko aż dojrzewa do 27-8 roku życia. To jest psychiatra, który też badał od tej strony takiej biologicznej mózgi ludzkie i w tej książce, która jest ciekawą książką w ogóle o tym szybkim i wolnym myśleniu, no też jakby tak bardzo odważnie powiedział, że dzisiaj młody człowiek. Co więcej, powiem, że na przykład suicydologii, którą ja też ostatnio bardzo mocno się zajmuję i jakoś interesuje, definiuje się nawet młodego człowieka, spotkałam to w literaturze anglojęzycznej do 35 roku życia, a nawet w pojedynczych artykułach do 40, więc popatrzmy, jak rozciągamy tą definicję. Ja zakończę na tym 27-8 roku życia, czyli wtedy, kiedy ten mózg rzeczywiście kończy swój proces dojrzewania. I to się bardzo mocno pojawia coraz częściej w tych badaniach, że faktycznie technologia powoduje, że ten okres dojrzewania się rozciąga. Że rzeczywiście te mózgi dzieci, ja to już tak mówię o studentach, dzieci nie mogą na skutek technologii dojrzeć i trochę też o tym chcę porozmawiać dzisiaj, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się przedłuża ten okres. Z jednej strony obniża wiek jakby pierwszego zapoznania się. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że dzisiaj statystycznie człowiek młody dostaje smartfona w Polsce. Jeszcze 4 lata temu był to wiek pierwszej komunii, czyli około 10 lat i 3 miesięcy. Dzisiaj już wiemy z badań za 2022 rok, że to jest 8 lat i 2 miesiące. Średnio dziecko w Polsce dostaje smartfona w wieku 8 lat i 2 miesięcy. Co powoduje, że też jakby ten okres, no, gdzie naturalnie dziecko jeszcze do około 9 roku życia może tkwić w świecie baśniowym, tak? Może tkwić. Są jeszcze 8-latki, które jeszcze niedawno wierzyły w świętego Mikołaja w wieku 8 lat, bo rodzice tak wychowywali, odcięli się od technologii. Dzisiaj raczej już pewnie nie. Dzieci są odzierane już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, albo nawet w zerówce, z bardzo wielu mitów i z tego świata. Ale sam fakt takiej dojrzałości dziecka rzeczywiście ulega pewnemu przedefiniowaniu. Tak wygląda to z badań medycznych, tak wygląda to z badań pedagogicznych. I oczywiście w medycynie też są naukowcy, którzy stawiają taką otwartą tezę, że to jest wiek 10 do 27, a nawet 8 roku życia, czyli kwestia dojrzałości układów czołowych. I jakby to skoncentrowanie się na ja, brak czasem, niestety, właśnie jeszcze tylko wrócę jedno zdanie, brak tego współpracowania nawet z rodzicami, niechęć w ogóle do przekazywania, do wchodzenia w interakcję głębszą, do dzielenia się w ogóle swoimi doświadczeniami, przeżyciami, problemami także, które się oczywiście z tym wiążą. I treściami, które też spotyka dziecko. Dziecko, które, tak wynika z badań znowu, medioznawczych, dziecko, które dostaje smartfona bez żadnego programu ograniczającego, a tylko 52% rodziców w Polsce instaluje jakikolwiek program, który no jest tymi filmami, linkami i tak dalej, tylko w połowie telefonów dzieci mamy dzisiaj jakikolwiek program ograniczający, a w drugiej połowie nie. Czyli popatrzmy, dziecko, które dostaje bez żadnego programu ograniczającego dostęp do treści przemocowych, pornograficznych, dostaje ten telefon i praktycznie w ciągu 6, maksymalnie 8 miesięcy po raz pierwszy spotyka twardą pornografię. Czyli tą związaną z przemocą, tą, która no, nie jest w ogóle w żaden sposób przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. W tym roku po raz pierwszy na takim technologicznym, na takiej konferencji branżowej, marketingowej spotkałam wypowiedź przedstawiciela jednego z sieci społecznościowych, nie będę świadomie wskazywać już tutaj nazwy i nazwiska tego człowieka, który powiedział no, o jednego z serwisów pornograficznych, że oni muszą przemyśleć, przedefiniować, co zrobić z tą sytuacją. No i w pewien sposób ograniczyć dostęp osób młodych do pornografii. Ale wiecie Państwo dlaczego? Nie dlatego, że to jest szkodliwe dla młodego człowieka, tylko dlatego, że oni po 18 roku życia nie mają już nic do zaoferowania. Że już dziecko, które zobaczy do 18 roku życia wszystko w sieci, nie jest zainteresowane, przestaje konsumować te treści. I no, tak naprawdę jest to bardzo ciekawe podejście, w cudzysłowie ciekawe. Jednego z głównych, największych serwisów. To mnie wstrząsnęło i takie mówienie o tym, że my musimy przemyśleć, to dobrze, że musimy przemyśleć i jakoś ograniczyć. I popatrzmy na doświadczenie Wielkiej Brytanii, gdzie udało się w pewien sposób chociaż trochę ograniczyć dostęp młodych osób poniżej 13 roku życia do treści pornograficznych. Pracowano 8 lat nad tą ustawą. I tak, sieci, żeby dziecko założyło w ogóle konto w serwisie pornograficznym, czyli nie jest tak dostępna pornografia w żaden sposób, jak mamy na wielu polskich serwisach, to musi podać dwie rzeczy: dokument tożsamości i kartę kredytową. I wiemy, że dziecko poniżej 13 roku życia na terenie Unii Europejskiej nie ma żadnej osobowości prawnej, więc też nie może posiadać tak naprawdę swojego konta w banku, subkonta. Oczywiście są pewne rozwiązania, banki idą też w tę stronę, żeby uczyć bankowości niżej młodsze dzieci, ale co do zasady dziecko może wykonywać zgodnie z prawem pewne czynności prawne dopiero od 13 roku życia, bo wtedy nabywa częściową osobowość prawną na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to inaczej. I ten problem uregulowania tych rzeczy, Brytyjczycy się zmierzyli z tym trochę, no i właśnie taka rejestracja, taki dostęp. Brak też sieci pornograficznych dostępnych tych serwisów, na przykład w sieciach publicznych, czyli Wi-Fi publicznym, nie ma w ogóle tych serwisów. To nie chodzi o to, że ten system jest super szczelny i idealny, tylko chodzi o to, że powinniśmy te treści związane z przemocą i z pornografią tak naprawdę w pewien sposób uregulować. I pewnie jeszcze do tego wrócimy, bo to też wpływa oczywiście na wychowanie tego młodego człowieka. Wychowani z ekranami praktycznie są młodzi ludzie od pierwszego roku życia. Pierwszy rok życia nieskończony jeszcze. W jaki sposób? Współtowarzyszą osobom, które korzystają z tych ekranów. Czyli dzieci, popatrzmy co się dzieje w branży dla dzieci. Mamy w tej chwili już łóżeczka z trzymakiem albo do smartfona, albo do tableta. Dzieciom, które puszczało się kiedyś karuzelki, w tej chwili praktycznie jest trzymak w łóżeczkach wyposażony do tableta, tak żeby można było dziecku puścić bajeczki, te, które jeszcze leży. Mamy wózki też z trzymakami do smartfonów, mamy w tej chwili nocniczki z trzymakami do smartfonów. Właściwie ta branża się bardzo mocno rozwija. Te trzymaki są obecne praktycznie w większości rzeczy, które są produkowane dla dzieci. Wychowane dzieci współkonsumują, zresztą sami widzimy w przestrzeniach publicznych dzieci, które bardzo malutkie jeszcze, półsiedzące, korzystają z tych smartfonów, są bardzo grzeczne. Tak, to niewątpliwie dziecko, które do trzeciego roku życia ogląda tego typu bajki, jest przyklejone do smartfona. I teraz co się z tym wiąże? Mamy trochę badań już dotyczących tego, co się dzieje rzeczywiście z dziećmi do trzeciego roku życia, gdzie ten mózg najbardziej się rozwija, tak? To wiemy. Najbardziej dynamicznie tworzą się te nowe połączenia. W mózgu dziecka uczy się mnóstwa rzeczy i dzieci, które no, w pewien sposób zastygają, bo to też badano. Człowiek tak naprawdę od kilkadziesiąt razy średnio mruga na minutę. W badaniach wyszło, że dzieci mrugają kilkanaście razy tylko na minutę, kiedy oglądają bajki. Mamy też trochę badań związanych z tym, że dzieci malutkie, które oglądają, są przyklejane do ekranów nawet po kilka godzin dziennie, gdzie właściwie dziecko do trzeciego roku życia, tutaj zalecenie WHO sprzed kilku lat zostało obniżone, czyli do drugiego roku życia zgodnie z dzisiejszymi zaleceniami, nie powinno w ogóle mieć styczności z ekranami, bo nie jest gotowe na współczesne bajki. Współczesne bajki mają bardzo szybki montaż, wielokrotnie w ciągu sekundy jest kilkukrotna zmiana. To też pokazuje ten montaż, jak widzimy wśród bajek. Bajki, które są wyposażone w przemoc, w różne zachowania, które dzieci nie rozumieją. I na przykład konsekwencja tego wychowania z ekranami, która się przekłada na przykład na metabolizm dziecka. Dzieci, które są przyklejone do ekranów, oglądają po kilka godzin dziennie i mają na przykład problemy z wypróżnieniem. To też zaczynają już pediatrzy powoli łączyć z takim pytaniem do swoich młodych pacjentów, czy do rodziców swoich młodych pacjentów, ile czasu dziecko spędza przed tym ekranem. Bo zwalniając metabolizm, zastyga to dziecko, zwalniają się też procesy. Ono po prostu nie jest gotowe na odbiór tego typu szybkich treści. My też nie jesteśmy gotowi, ale już mamy pewną dojrzałość, która wynika też z możliwości na przykład odcięcia się. Dziecko, któremu nie wyłączymy ekranu do trzeciego roku życia, samo nie oderwie się od tego ekranu. I to jest rzecz, która jest szalenie ważna, żebyśmy też zadawali czasem pytanie rodzicom dzieci, jak długo korzystają w ogóle z urządzeń ekranowych i budowali tą świadomość, bo świadomość w ogóle rodziców jest żadna. To mogę Państwu powiedzieć z doświadczeń, spotkań w różnych szkołach, bo czasem jest tak, że ja też spotykam dzieci, rodziców w przedszkolach czy w szkołach. Zdarzają się rodzice, którzy mówią, nie twórzmy z dzieci naszych amiszy, tak? Tylko jak badamy te ludy takie pierwotne, to wiemy, że wśród amiszy praktycznie nie ma na przykład problemu z depresją, tak? Bo te ludy też są badane z konsekwencjami problemów, które my spotykamy w krajach ucywilizowanych tak zwanych i w krajach, w których rzeczywiście tego dostępu do technologii, do ekranów nie ma. I teraz tak naprawdę ten ocean danych, który jest, w którym dzieci tkwią, w większości dzieci, no właśnie do 13 roku życia, nie potrafią tak naprawdę zapanować nad czasem ekranowym. W żaden sposób nie odklejają się, jeśli nie mają wyznaczonych jasnych granic czy jasnych zasad korzystania z tego ekranu. W większości dzieci nie są w stanie tego oceanu danych przerwać. To jest ocean danych, w którym jest wszystko. Ja czasem rozmawiam z rodzicami dzieci, którzy wręczają pierwsze smartfony w bardzo młodym wieku, tłumacząc, Na przykład, że no dziecko wraca samo ze szkoły, no więc musi mieć ten smartfon. Pytanie tylko, czy smartfon, czy w ogóle telefon, tak? Bo znaczna różnica pomiędzy urządzeniem, które ma dostęp do internetu i urządzeniem, które po prostu jest, służy do telefonu, do komunikowania się, do SMS-ów i do połączeń. I wiele środowisk czy organizacji, które zajmują się higieną cyfrową, wskazuje, że tak naprawdę pierwszy telefon, który dziecko powinno otrzymać dzisiaj, to jest ta, w cudzysłowie, stara Nokia, tak? Czyli powinniśmy wrócić do pierwszego telefonu, gdzie dziecko w ogóle uczy się obsługi i komunikacji, kiedy musi być podłączone tak naprawdę do kontaktu, czyli do starych telefonów z klawiszami. One są zresztą coraz droższe na aukcjach. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że dzisiaj kupienie takiego telefonu jest coraz trudniejsze i coraz droższe. I ten ocean danych jest jeszcze związany z jedną rzeczą. Oprócz faktu tego, że my musimy przypomnieć sobie, że wszystkie sieci społecznościowe to nie są firmy, które dostarczają nam relacje, rozrywki, fajnych społecznych kontaktów, tylko to są firmy, które mają zarabiać przede wszystkim na reklamach. Mianowicie bardzo prosty schemat. Mamy jak najdłużej tkwić przyklejeni do Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube'a i TikToka właśnie po to, żeby zobaczyć jak najwięcej reklam. Mniej więcej co czwarta, piąta, szósta, maksymalnie siódma treść, którą widzimy na naszym feedzie, to jest treść reklamowa. Czy to jest w postaci grafiki, czy tekstu sponsorowanego, czy postu sponsorowanego, czy filmiku sponsorowanego. Czy nawet czasem, jak oglądamy dłuższy film na Facebooku, wchodzi ta treść reklamowa, która przerywa te treści, które oglądamy. Maksymalnie co siódma treść w większości z nas na naszym feedzie, chyba że ktoś bardzo rzadko korzysta z mediów społecznościowych, czyli tam raz kilka razy w miesiącu zagląda na Facebooka, no to ma co dziewiątą treść. Ale w większości z nas między czwartą a siódmą treścią to jest treść reklamowa. I teraz ten ocean danych jest związany z tym, że im więcej obejrzymy reklam, tym po prostu trafiają pieniądze do tych sieci społecznościowych. Musimy zacząć trochę przeformułować nasze myślenie o firmie Meta, czyli właścicielu Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, o Twitterze, który przejął niedawno Elon Musk i zmienił zupełnie system funkcjonowania też Twittera, jako o miejscu, które, zresztą widzimy to, co się dzieje, sami dwa tygodnie temu lub tydzień temu mieliście Państwo konieczność wyboru, czy chcecie Państwo płacić za Instagrama i Facebooka. Wyskoczył wszystkim Państwu taki komunikat pod tytułem, czy chcesz płacić 56,99 za dostęp bez reklam, czy też nie. I powolutku te sieci społecznościowe, które nas przyzwyczaiły do relacji społecznych i przeniesienia całych relacji praktycznie do sieci, szczególnie młodych ludzi, do tego, że te platformy będą płatne, tak? Tak jak się przyzwyczailiśmy, żeby normalnie słuchać Spotify'a, to a nie w losowy sposób to, że trzeba zapłacić abonament. Popatrzmy, że wszystkie te sieci idą w kierunku jeszcze większej monetyzacji, nie tylko zarabiania na reklamach, ale także zarabiania właśnie na użytkownikach od strony abonamentowej. YouTube również jest coraz częściej komercyjny, przypomina nam się w ten sposób, że być może chcesz zapłacić, to nie będziesz miał reklam. Sam Spotify też zastanawiał się, czy nie wprowadzić reklam nawet w tej wersji premium. Nad tym pracował również Netflix, czyli jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy. Jeśli popatrzymy tak na sieci społecznościowe, jako na biznesy, które zarabiają na czym? Na naszym czasie i na naszej uwadze. Jak patrzymy, że oni wydają naprawdę miliardy dolarów rokrocznie na to, żeby wielu neurobiologów, specjalistów, psychiatrów, psychologów wtłaczać tak naprawdę do tego, żeby wiedzę o dzisiejszym człowieku, wtłaczać rzeczywiście w te serwisy. Medycyna jest najszybciej rozwijającą się dzisiaj dyscypliną. Co 72 dni, tak wyliczają to specjaliści, podwaja się liczba informacji w medycynie. W innych dziedzinach co kilka miesięcy, co półtora roku, generalnie na świecie, a w medycynie co 72 dni. Mamy taką stertę i za chwilę mamy. Oczywiście to wtłoczenie tego potem w system leczenia zajmuje dużo więcej, natomiast ta wiedza na temat człowieka, dzisiejszych odkryć odnosi też między innymi właśnie percepcji, jak funkcjonuje dzisiejszy człowiek, jest tak szybko rozwijająca się. I media społecznościowe, które dzisiaj bardzo mocno no, tworzą tak naprawdę młodych ludzi, którzy są egocentrykami. To skoncentrowanie się, to wychowanie w tej kulturze ja powoduje, że większość tych młodych ludzi nie tylko jest skoncentrowana na tym, żeby żyć w ogóle w kulturze przyjemności. Anna Lembke z fantastyczną książką dotyczącą, ja kilka takich pozycji też pokażę, które ja przeczytałam czasem kilkukrotnie i które Państwu polecam dla siebie, żeby zacząć dzień dobry od tego, to Anna Lembke, która wydała taką książkę dotyczącą między innymi właśnie tego życia w obfitości. Dzisiaj żyjemy w ogóle, jesteśmy zanurzeni wprost w dopaminie. Każde działanie, wrócimy jeszcze do kwestii dopaminy, kwestii dopaminowej, wytwarza w nas taką potrzebę i media społecznościowe uczą młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, ale nie tylko, bo nas dorosłych również, warunkują w ten sposób, że powinniśmy próbować tak naprawdę wiecznej przyjemności, że wszystko to, co robimy, powinno nam tej przyjemności dostarczać. I kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, czasem na takich warsztatach na temat postu, pada takie słowo, to dla nich post nie jest już dzisiaj rezygnacją z czegoś, tak jak nam się kojarzy post, tylko to jest treść opublikowana na Facebooku, Instagramie, post w postaci postu. Więc popatrzmy, że zmienia się też słownictwo. Powiem Państwu, że to słownictwo zmienia się jeszcze mocniej, dlatego że dla nas soft to było najczęściej oprogramowanie. Kiedy uczyliśmy się informatyki, dlatego mówię w naszym pokoleniu, bo mniej więcej mamy tutaj osoby poza nielicznymi osobami młodymi, to tak naprawdę mamy 30+. W naszym życiu soft to było oprogramowanie. Dzisiaj soft to dla młodych ludzi jest miękka pornografia, czyli pornografia przesyłana jeszcze w bieliźnie, tak? Czyli takie już zdjęcia, które sobie rozsyłają młodzi ludzie nawet w wieku 10 lat, wtedy kiedy w grupach już trzeciej, czwartej klasy zaczynamy mieć te problemy związane z rozsyłaniem treści, które są tak naprawdę treściami, no, za którymi się kryje bardzo wiele problemów potem w klasie. I softami nazywają właśnie te rzeczy, które są jeszcze w bieliźnie, a nudesami te, które już są pełną pornografią, bo dzieci nawet 10-letnie potrafią się w klasie rozsyłać treści na przykład swoich genitaliów i zarzucać klasę tego typu rzeczami. Nagminnie najwięcej hejtu, najwięcej problemów, najwięcej przemocy dzieje się w grupach klasowych. Bo obojętnie, czy klasa korzysta z WhatsAppa, czy z Messengera, to te grupy klasowe, w których nie ma ani jednej osoby dorosłej, w których nie ma żadnej ingerencji, stają się największym takim problemem dla młodych ludzi tkwiących. I dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nie potrafią się odciąć od tych grup? Kiedy ja czasem w szkołach rozmawiam z dziećmi, czego się najbardziej boją, dlaczego nie potrafią wyłączyć tych urządzeń, to paradoksalnie muszą być ciągle przyklejeni, bo boją się tego, że na grupie klasowej zostanie wrzucone ich na przykład zdjęcie, jakiś filmik z ich udziałem, przerobiony, jakaś treść z ich udziałem. Cała klasa będzie się już śmiała z tego, pół szkoły będzie o tym wiedziała, a oni będą poza tym i nie będą wiedzieli nawet, że coś takiego się dzieje. Czyli, że będą odcięci od informacji o tym, że ktoś ich hejtuje, że ktoś ich obśmiewa. I sztuczna inteligencja, która z jednej strony jest ogromną pomocą, tak? Jeśli korzystacie Państwo w ogóle z czata GPT, czasem szukając informacji, które w Google normalnie jest trudno znaleźć, bo w Google są pełne reklam, pełne są treści, których tak naprawdę dopiero w Advanced, czyli w tej wersji zaawansowanej Google, jesteśmy w stanie cokolwiek znaleźć, jeśli już poszukujemy jakichś informacji, czy nawet takie doświadczenie z tego roku, kiedy ja z moim lekarzem poszukiwaliśmy informacji na temat bardzo poważnych rzeczy, czyli konkretnego wirusa z konkretną cyferką, gdzie właściwie w literaturze tylko anglojęzycznej była też dostępna, akurat ja miałam taką przyjemność, nieprzyjemność, doświadczenie chorowania na wirusa herpes w wersji 7 w te wakacje i bardzo poważne konsekwencje. Dzieci przechodzą to bezproblemowo. Ja leżałam 3 tygodnie w szpitalu i 9 tygodni chorowania. Lekarz, który też chciał po prostu poczytać. No, w normalnym Google się tego nie znajdzie, dopiero w zaawansowanym wyszukiwaniu. I ChatGPT, który nam bardzo pomógł i znalazł takie artykuły naukowe, których normalnie byśmy nie znaleźli w normalnym Google, bo Google indeksuje tylko około 1 promila w ogóle wszystkich informacji, które są wrzucane do sieci. Żebyście Państwo wiedzieli, że też wyszukiwarki to nie są idealne rozwiązania, bo one indeksują tak dużo treści stworzonych w jednej minucie, w każdej sekundzie w ogóle dzisiaj w sieci, że Google indeksuje około 1 promila tych treści, więc nie ma wszystkiego w Google. Więc gdzie szukać, no w różnych miejscach oczywiście, ale jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, to tak naprawdę czasem bardzo trudno znaleźć. I się okazało, że właściwie tylko literatura anglojęzyczna jest w stanie nam pomóc jakby doświadczyć takiej wiedzy, w jaki sposób w ogóle wyleczyć tego wirusa. I fakt tego, że dzieciaki są przyklejone w domach, trochę często zaczyna przypominać nam trumnę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że człowiek w ogóle nie jest stworzony do tego, żeby był non-stop w pozycji siedzącej. Jest bardzo wiele powodów, nie tylko ortopedycznych, ale w ogóle jesteśmy po prostu pewnego rodzaju zlepkiem kości, które są połączone z krzesłami, ścięgnami itd. Natomiast sam fakt tego, że my powinniśmy być w ruchu, cała nasza budowa pokazuje, ale konsekwencja tego, że dzieciaki potrafią tknąć po kilkanaście godzin przed ekranami, sam proces w ogóle wytwarzania na przykład neuroprzekaźników, tak, żeby wytworzyła się, to Państwo lepiej wiecie o tym, tylko o tym czytam i zgłębiam to, żeby się wytworzyła serotonina w organizmie człowieka, potrzebny jest ruch i światło słoneczne, tak, to są dwa podstawowe czynniki, które tak naprawdę normują normalne, za takie wyrażenie, wytwarzanie na przykład serotoniny, która jest strasznie ważna, której poziom podwyższamy na przykład w depresji, która na przykład też wpływa na relacje ludzkie, tak? Bo serotonina odpowiada też za chęć w ogóle socjalizacji, wchodzenia w ogóle w jakieś interakcje. i dzieciaki, które pierwszą czynnością, którą robią i my, dorośli, bo tak będę się już odwoływać, to żebyście Państwo coś dla siebie też w takiej higienie cyfrowej wyciągnęli, to popatrzmy, że w większości pierwszą rzeczą, którą robimy rano po otwarciu powiek, to jest co? Wyłączenie drzemki, budzika, który mamy w smartfonie, tak? I bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście przy okazji tego przybujania naszego do ekranu kupili sobie dwa budziki. Przeszli do tego tradycyjnego systemu budzenia się, nie w formie smartfona, który nam fajnie kilka drzemek pokazuje, tylko w formie znowu powrotu do tradycyjnego budzika. Ja, ponieważ pracuję w mediach społecznościowych i moje konsumowanie ekranu niestety też jest kilkunastogodzinne dziennie, czasami tak przypomina to, ja też staram się to ograniczać, ale siedzę tyle jak nastolatkowie, naprawdę. I moje też doświadczenie takie, że w pewnym momencie, dlaczego zaczęłam się też interesować higieną cyfrową, ja na co dzień w ogóle uczę tych rzeczy, o których dzisiaj nie mówię, bo ja dzisiaj Państwa straszę trochę o tych negatywnych rzeczach, a ja na co dzień uczę w ogóle obsługi profesjonalnej mediów społecznościowych studentów. Czyli robię coś dokładnie przeciwnego. Przygotowuję ich do tego, żeby oni byli i pracowali w mediach społecznościowych.